Samotność. Samotność to nie bycie samemu. Samotność i bycie samemu to w sensie formalnym dwie różne rzeczy. Można być osobą samotną w takim znaczeniu, że nie jesteśmy w relacji z kimś na przykład, że jesteśmy daleko od jakiejś grupy, na przykład grupy rówieśniczej i nie doświadczać samotności. I w drugą stronę, czasem najgłębsze formy samotności towarzyszą nam wtedy, kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, kiedy pozornie inni są blisko nas. U Barańczaka pojawia się taka metafora, w zasadzie oksymoron, tłumna samotność. To jest doświadczenie naszych czasów. Często jesteśmy najbardziej samotni, tam, gdzie jest najbardziej tłumnie, gdzie ludzie nas otaczają. Samotność w najgłębszym tego słowa znaczeniu jest doświadczeniem trudnym, ale często potrzebnym. Myślę, że w jakiejś mierze jest doświadczeniem po prostu duchowym. Tę dwoistość, być samemu, a być samotnym, wygrywa między innymi w swoim wierszu Adam Zagajewski, wiersz Wędrowiec. Wchodzę do poczekalni dworcowej, gdzie duszne powietrze. W kieszeni mam książkę, czyjeś wiersze, ślady natchnienia. Obok, na ławkach, dwóch włóczęgów i pijak, albo dwóch pijaków i jeden włóczęga. Na drugim końcu sali, gdzieś, patrząc gdzieś w górę, w stronę Italii i nieba, siedzi wytworne, starsze małżeństwo. Zawsze byliśmy podzieleni. Ludzkość, narody, poczekalnie. Zatrzymuje się na moment, niepewny, do którego przyłączyć się cierpienia. Wreszcie siadam po środku, czytam. Jestem sam, ale nie samotny. Wędrowiec, który nie wędruje, gaśnie olśnienie. Góry oddechów, duszne doliny, wciąż trwa dzielenie. Mamy bardzo zadziwiający wiersz, który pozornie jest dość prosty w odczytaniu. Tutaj ta sytuacja liryczna zarysowana dość jasno. Ale właśnie przede wszystkim pojawia się to tak dla mnie ważne sformułowanie. Jestem sam, ale nie samotny. I to jest wiersz między innymi o tym. Mamy tutaj dwie jakieś grupy ludzi, dwóch włóczęgów i pijak, no, albo na odwrót, i z drugiej strony sali, wytworne starsze małżeństwo. Ta przeciwwaga, jakaś społeczna, jakieś niziny społeczne i wyżyny, mówimy kolokwialnie, ale to zostaje tutaj wygrane, tak? Są bardzo charakterystyczne, z jakiegoś powodu trzymają się z dala od siebie. Są po przeciwległych stronach sali. I poeta, podmiot liryczny, mówi wyraźnie, niepewny, jestem niepewny, do którego przyłączyć się cierpienia. Cierpienie towarzyszy jednym i drugim. I widzimy gest kogoś, kto właśnie staje się łącznikiem, pośrednikiem, może pomostem. Wydaje się niezbędny właśnie jako człowiek kulturalny, w takim znaczeniu symbolicznym, człowiek książkowy, bo ma w kieszeni książkę. Być pomiędzy. Odbudować tkankę społeczną, odbudować jakąś więź międzyludzką, być dla jednych i być dla drugich. Samotność, dogłębna samotność, kiedy jesteśmy całkowicie poza jakąkolwiek relacją, kiedy jesteśmy też niezrozumiani, ale też nie rozumiemy innych. A tu jest ktoś, kto, jak się wydaje, ma taką zdolność głębokiego rozumienia tych innych. Gdzieś intymnie, z boku, w sposób taki delikatny, ale im towarzyszy. Właśnie jest jakimś kapłanem sztuki. Mówi ktoś, kto zachowuje dystans, ale ten dystans jest potrzebny, by to spotkanie doszło do skutku. Samotność w takim znaczeniu też psychologicznym, ta samotność, która jest dla nas ciężkim doświadczeniem, to głębokie poczucie nieistnienia dla innych. Mamy takie poczucie, jakbyśmy byli niedostrzegani, właśnie przeźroczyści, wtedy ta samotność nam, to mówimy, doskwiera. Jesteśmy zależni od wspólnoty, jesteśmy zależni od drugich. Między innymi to Olga Tokarczuk kiedyś powiedziała takie zdanie, może bardziej w kontekście kobiet. Kobieta po 50 staje się przezroczysta. Do tej umownej granicy wieku, do 50 lat, jest dostrzegana jako obiekt zainteresowania, może pożądania, a później w pewnym sensie taka kobieta znika dla społeczności. Samotność jest też typową figurą romantyzmu i to jest dość jasne, to wynika ze światopoglądu romantycznego. Bardzo często bohaterem romantycznym jest ktoś, kto ma poczucie wyalienowania, ale też tego, że przerasta wrażliwością tłum zwykłych ludzi, tak? Samotny jest Konrad z Dziadów, części trzeciej. Najpierw w tej scenie pierwszej, kiedy mówi o swoim uwolnieniu, jeszcze jako więzień mówi: mam być wolny, tak, nie wiem skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina. Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę, ja będę wygnany. Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie, ja śpiewak. I nikt z mojej pieśni nie zrozumie nic, oprócz niekształtnego i marnego dźwięku. To jest jakiś jeden aspekt samotności. Wygnaniec. Ktoś tutaj, no dosłownie rzecz biorąc, pozbawiony ojczyzny. Mówiliśmy już o ojczyźnie, proszę zobaczyć, jest jakiś związek między samotnością a pozbawieniem ojczyzny jako wspólnoty. Wygnaniec, który będzie niezrozumiany. Kondycja poety, tutaj śpiewaka, pieśniarza, zależy też od tych, którzy są w stanie być jego audytorium, którzy są w stanie go zrozumieć. I tak, pragniemy być rozumiani. Bólem człowieka jest to, że często w sensie głębszym jest niezrozumiany. Mówimy, boli mnie to, że nikt mnie nie rozumie. Ale samotność Konrada objawia się w pełni właśnie w tej wielkiej improwizacji, która zaczyna się słowami. No właśnie, pierwsze słowo wielkiej improwizacji to samotność. Ktoś, kto mówi o swojej kondycji, że się powtórzę, mówi o sobie właśnie w kategoriach samotności. Samotność. Cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi. I tutaj objawia się pewna ambiwalencja egzystencji twórczej związana właśnie z doświadczeniem samotności. Bo z jednej strony samotność jest opuszczeniem, jest pozbawieniem tych, którzy mogliby nas wysłuchać, ale z drugiej strony samotność jest niezbędnym elementem aktywności twórczej. Poeta, twórca, człowiek sztuki jest kimś, kto porusza się w przestrzeniach niedostępnych dla innych, to jest jasne. Wzmiankowany wcześniej zresztą Zagajewski napisał taki zbiór esejów, książkę eseistyczną, która jest zbiorem esejów Solidarność i samotność, gdzie upominał się również o prawo twórcy do tych rejonów niedostępnych, właśnie o to, by czasem miał prawo być samotny w sensie twórczym. Wreszcie jeszcze jeden aspekt samotności. Jest ich tutaj sporo, nie wszystkie wymienię. Samotny jest ktoś, kto jest dotknięty cierpieniem, cierpieniem w stopniu najwyższym, który jest czymś niekomunikowalnym. Człowiek cierpiący często jest postawiony poza społecznością. To działa w dwie strony. Czasem jest tak, że kiedy spotykamy się z człowiekiem cierpiącym, w poczuciu, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć do niego pomocnej dłoni, wycofujemy się z tej relacji. Nie wiem, co mu powiedzieć. Nie wiem, jak zareagować. Słowa stają się płytkie. Jak być z człowiekiem, który cierpi? Jak mu powiedzieć, rozumiem twoje cierpienie? To jest kłamstwo, tak? Tego się nie da wyrazić. Takim bohaterem w literaturze, mówimy o literaturze polskiej, jest Lebrozo z Wieży Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Tak, trędowaty. W okresie kampanii alpejskiej 1797 roku, a więc w 15 lat po osadzeniu Trędowatego w Wieży Strachu, de Maistre znalazł się w Aoście jako oficer wojsk sabauckich. Któregoś dnia przechodził obok wzniesionego dokoła wieży muru i zobaczywszy niedomkniętą furtkę, wszedł z ciekawości do środka. Ujrzał skromnie ubranego człowieka opartego o drzewo i pogrążonego w głębokiej zadumie. Na dźwięk skrzypiącej furtki i kroków, samotnik, nie odwracając głowy, wykrzyknął smutnym głosem: kim jesteś, wędrowcze, i czego tu szukasz? Zwróćmy uwagę, dochodzi do przypadkowego w miarę spotkania naszego bohatera Lebrozo z oficerem, który no właśnie, wiedziony ciekawością, narusza tę przestrzeń wyłączoną. Lebrozo trędowaty jest bohaterem, który właściwie nie powinien zbliżać się do nikogo. Ale tak jak sam mówi, największym jego cierpieniem jest nie ból fizyczny, ale to, że jest pozbawiony jakiejkolwiek relacyjności. On zdaje sobie sprawę, że jego życie to będzie trwanie ku śmierci, jałowe trwanie, w takim znaczeniu ludzkim. On musi coś z tą samotnością zrobić. Czekając na nieuchronne, on musi tę przestrzeń samotności zagospodarować. Nie ma tej szansy, jaką moglibyśmy mieć, odczuwając samotność tylko przez to, że ktoś nas nie rozumie. Jego wyrok jest beznadziejny, moglibyśmy powiedzieć, nieuchronny. I dalej nawiązuje do tego opowiadania. Oficer wyjaśnił, że jest cudzoziemcem i swoje wtargnięcie usprawiedliwił podziwem dla dostrzeżonego przez szparę w furtce ogrodu. Nie zbliżajcie się, panie, odpowiedział mieszkaniec wieży, powstrzymując go ruchem ręki. Nie zbliżajcie się, gdyż macie przed sobą trędowatego. Czym się zajmował w tak głębokiej samotności? Zadawszy to pytanie, podróżny dorzucił. Wyznaję, że wieczna samotność przeraża mnie. Nie potrafię jej sobie wyobrazić. Ten, kto kocha swoją celę, odparł trędowaty, znajdzie w niej spokój. Uczy tego naśladowanie Chrystusa. Zaczynam rozumieć prawdę tych słów niosących pociechę. Na dnie samotności, na dnie tego społecznego wykluczenia, odrzucenia, jedyną szansą na trwanie jest odnalezienie jakiejś intuicji religijnej, na której można odbudować przekonanie o własnej wartości. Bo samotność jest również tym momentem, kiedy właśnie zostaje podważone nasze poczucie wartości. Niedostrzegani czujemy się niedoceniani, czujemy się bezwartościowi. Samotność bywa źródłem cierpienia, ale bywa też drogą wewnętrznego uświęcenia. Samotność z pewnością jest doświadczeniem trudnym, które jednakże, dodajmy, w pewnym momencie staje się udziałem każdego z nas. I umieć je nazwać, umieć je przepracować jest wielkim darem. Dziękuję.
Jako młody chłopiec poznałem tą legendę o pielgrzymie świętokrzyskim i to mi utkwiło w pamięci na całe życie, że najistotniejsza jest, i to często nawet mówi Kawka, najistotniejsza jest droga. Droga, która często jest drogą bardzo cierniową, trudną, ale człowiek się jak gdyby spełnia właściwie w drodze, a nie w tym przekonaniu, że istnieje jakiś bardzo określony cel. Ja dlatego cenię Syzyfa i wierzę chętnie w to zdanie, wspaniałe zresztą Kamisa, że można sobie wyobrazić Syzyfa jako szczęśliwego. On ma to poczucie, że walczy z losem. I ma to poczucie pewnej bezużyteczności tego, ale jednocześnie jest całkowicie świadomy, że bez tego człowiek nie jest człowiekiem.